Intuicja związana z krakowską i zapewne nie tylko krakowską zazdrością środowisk artystycznych o sukcesy innych musiała pojawić się u Igora długo przed udzielonym wywiadem. W latach 60. bowiem na niewielkiej przestrzeni miasta współegzystowały największe indywidualności rywalizujące ze sobą o względy publiczności oraz krytyków. Trudno było nie zauważyć targających nimi emocji. Ton artystycznemu środowisku nadawały dwie postaci – Piotr Skrzynecki i Tadeusz Kantor. Podczas gdy piwnica pod Baranami nigdy nie zajmowała mi to raja, gdyż wydawać mu się musiała zbyt krzykliwa, hałaśliwa i nachalna, w pracowni Kantora przepadł bez reszty. Igor studiował u Tadeusza Kantora zaledwie rok. Jednak z całą zasadnością tej tezy można stwierdzić, że był to kluczowy rok dla formowania się jego świadomości artystycznej. Wszystkie późniejsze tropy interpretacyjne niczym nici Ariadny prowadzą bowiem do Krakowa lat 60. i legendarnej pracowni Tadeusza Kantora, która niczym nie przypominała typowych pracowni oraz niewiele miała wspólnego z klasycznym malarstwem, stając się legendą już w trakcie jego działalności. Kantor przede wszystkim eksperymentował w niej ze sztuką, malarstwem, materią artystyczną, a nawet ludźmi. Godzinami robił kolaże z przypadkowych przedmiotów, naklejając je na płótno lub tworząc z nich przedziwne instalacje i konstruując słynne ambalaże, z których do mojej wyobraźni najbardziej do dzisiaj przemawiają zniszczone czarne parasole. Dla Kantora ambalaże nie były jedynie zbiorem przypadkowych przedmiotów, ale czymś znacznie więcej. Stanowiły obietnice, nadzieje, przeczucie, kuszenie, smak nieznanego i tajemnicy. Sztuka nie była zatem według niego naukową dziedziną, którą da się usystematyzować, ale zbiorem przeczuć i emocji, czymś transcendentalnym oraz nieuchwytnym. Podobnie dla Igora, twórczość była sposobem przekazywania uczuć oraz emocji, wywodzących się nie z umysłu, ale z nieświadomości. Mówił, to tak jak nasze fragmenty wspomnień, nawet tych nieświadomych. To jest cała nasza przeszłość zapisana w genach i wtedy ona się odzywa. Taki fragment wychodzi na wierzch. Kantor tworzył na płótnie także odciski ludzkich ciał, co tak relacjonował Mitoraj. Odbijanie ciała na płótnie. Model, kolega z pracowni, przygotowuje się do zamoczenia w niebieskiej farbie. To długi i skomplikowany eksperyment. Tadeusz Kantor robił nam za każdym razem burzę mózgów. Jako model służył w pracowni na przykład motocykl marki Jawa. Staraliśmy się go pokazać na różne sposoby. Ludzkie ciało zatem jako źródło wszechrzeczy, jako początek i koniec, jako siła sprawcza, a zarazem najdoskonalsze, chociaż nie pozbawione ułomności, dzieło sztuki. Fascynacją ciałem w przestrzeni, ciałem jako materią, wreszcie ciałem jako centralnym punktem odniesienia i zarazem narzędziem pracy, Kantor zdołał zarazić Igora właściwie już na początku ich znajomości. Pod jego kierunkiem Mitoraj nie tylko rysuje, maluje i tworzy kolaże z przypadkowych przedmiotów, lecz także przygotowuje odciski ciał, wplatając je w swoje kompozycje. Miłość do Iwa Kleina, artysty, na którym wzorował się Kantor, pozostanie w Igorze na zawsze, podobnie jak przywiązanie do koloru niebieskiego, który cenił szczególnie i który tak chętnie wykorzystywał we własnej późniejszej twórczości. Kantor, który był dla Mitoraja wzorem także z powodu działalności teatralnej, tak nieodległej od filmu, zapewne przekazał Igorowi to wszystko, czego nie mógł mu dać własny ojciec, stając się jednocześnie męskim wzorcem, którego Igor nigdy nie miał, a którego w młodości zapewne szukał. Wpoił mu wiarę w siebie i sprawił, że Igor wreszcie uwierzył w swój talent i możliwości. Namawiał go, aby nigdy nie rezygnował ze swoich ideałów. Na przekór wszystkim i wszystkiemu zawsze był sobą. Odwaga, męstwo, bezkompromisowość, absurdalny momentami upór, trwanie przy swoim wbrew wirom i prądom rzeczywistości, nierezygnowanie z siebie, Oto czego Mitoraj nauczył się w pracowni Kantora i co być może było po stokroć ważniejsze niż teoria sztuki. Tadeusza Kantora i Igora Mitoraja połączyło także zaskakujące podobieństwo losów. Obaj pochodzili z prowincji, z rodzin, w których nie było artystycznych tradycji. Obaj w dzieciństwie wychowali się bez ojca i z jego figury, a raczej z jego braku, uczynili motyw przewodni własnej twórczości. Obaj cenieni byli bardziej za granicą niż w Polsce, na uznanie w ojczyźnie, czekając wiele, wiele lat.